W studiu Radia Gdańsk już w tej chwili Andrzej Urbański. Specjalny program, powiedziałabym taki pomocowy, bo przez ostatni rok w naszym studiu pojawiali się różni goście, którzy opowiadali o różnych akcjach.
Bo tak naprawdę odpowiemy właśnie na to pytanie, jak pomagamy Ukrainie. Otóż z nami są ludzie...
Idę po trzeciego gościa.
Ja tutaj przedstawię już dwóch, którzy już są z nami w studiu, a jest prezes fundacji pan Władysław Ornowski, znany
Dzień
państwu.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie, ale tak naprawdę wolontariusz fundacji.
Wieloletni.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
I dotarł do nas ksiądz Janusz Steć, dyrektor Caritas Gdańskiej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I drodzy państwo, no pierwsze takie pytanie chyba, które nam się tutaj nasuwa, bo dzisiaj od rana tak naprawdę rozmawiamy, komentujemy to, co wydarzyło się w ciągu tego minionego roku. 12 miesięcy koszmaru, można tak to określić. Jestem ciekaw, jak państwo to będziecie określać. Wojna na Ukrainie, atak, bestialski atak Rosji. 12 miesięcy wypełnione nadzieją, wiarą i solidarnością. Ja to tak określam. A panowie?
To znaczy bestialski, proszę państwa, czy kiedykolwiek Rosja, czy Związek Radziecki, przecież to jest przedłużenie tego Związku Radzieckiego. Jeżeli KGB jest przy władzy, to przecież to nie oszukujmy się. To oni mieli zawsze zapędy, żeby rządzić Europą, światem.
I nigdy to się nie skończy? Błażej Konkol.
Znaczy myślę, że Rosja mimo upływu wieków się niestety nie zmienia i to jest smutna nasza rzeczywistość. Oczywiście w momencie, kiedy wybuchła wojna, to we wszystkich nas pewnie wzniecił się olbrzymi gniew przeciwko temu, co się dzieje, ale myślę, że to jest kolejna nauka, szczególnie dla Europy, że Rosji nie można lekceważyć, ale też nie można jej ufać.
Ksiądz Janusz Steć, przygląda się, ale nie tylko przygląda się, bo właśnie na tym polega cała aktywność tych państwa, którzy są z nami w studiu, że nie tylko przyglądają się, tylko realizują tą pomoc.
Gdzie rozlewa się grzech, tam jeszcze większa rozlewa się łaska i patrząc z tej perspektywy już wtórnej oczywiście krzywdy, ogromnej krzywdy zadawanej narodowi ukraińskiemu, jest też pewien fenomen relacji polsko-ukraińskiej, w której otwieramy zupełnie nowy rozdział, pomimo wcześniejszych różnych historii i niełatwych rozdziałów, to dzisiaj mamy tą sposobność, że dany jest nam czas, w którym możemy zbudować zupełnie nowy rozdział tej więzi, życzliwości, braterstwa. Braterstwa, które się objawia chociażby tym, że uchodźcy z Ukrainy nie przybyli do obozów uchodźczych, ale przybyli do domów, do mieszkań.
A właśnie, i to jest chyba podstawowa różnica, bo ja też rozmawiałem któregoś dnia z ludźmi, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy i oni mówili, że właśnie wybierają się do Norwegii, a tam w Norwegii było zupełnie inaczej niż tutaj w jednej z parafii, w której byli chyba prawie trzy miesiące i wrócili. Dokładnie wiemy, o kim mówimy. Ale mówiąc o pomocy tak naprawdę, ta skala pomocy dla Ukrainy udzielona w ostatnim roku w Polsce ma niespotykane rozmiary i to jest taki też czas, w którym podsumowujemy to wszystko. No ale właśnie, czy spodziewaliśmy się, że to tak będzie wyglądać? Bo organizacje, które na co dzień, tak jak Caritas, pan Władek, czy nawet wójt tego czy innego miejsca, czy burmistrz, czy prezydent, no to na co dzień muszą się stykać z tą też częścią humanitarnej pomocy. Ale czy spodziewaliście się panowie, że ta pomoc będzie właśnie taka? Tu ksiądz Janusz Steć powiedział o tym, że przyjęliśmy ludzi do domów, a nie do jakichś obozów.
To znaczy ja 24 lutego zeszłego roku spędziłem, bo myśmy mieli ferie jako Pomorze, byłem w Warszawie. I powiem szczerze, że o tej wojnie dowiedziałem się około południa, no gdzieś tam w czasie wycieczki, że na Ukrainie jest wojna. Ale też powiem, że po południu już zadzwonił właśnie Błażej, czyli pan wójt gminy Trąbki Wielkie. Władek mówi, możemy się spodziewać napływu uchodźców. Współpracujemy, ja mówię, no współpracujemy 25 lat czy ile, no to współpracujemy i dalej. I to się rzeczywiście potoczyło. Myślę, że współpraca właśnie organizacji pozarządowych z gminą, na przykład Trąbki Wielkie, to jest wzorem dla innych, jak się powinno działać w takich przypadkach.
Ale nie byłoby tego, gdyby nie dobrze zorganizowana struktura, która jest przygotowana na tego typu rzeczywistość, prawda? Bo to tworzenie, tu już rozmawialiśmy o tym z księdzem Januszem Steciem 10 dni temu, przypominam sobie tę rozmowę, i gdyby nie ta organizacja, która jest przygotowana, to nie byłaby w stanie tak zareagować, Błażej Konkowy.
Dokładnie tak, proszę Państwa, bo ta pomoc systemowa była niezmiernie istotna, bo trzeba popatrzeć na to jakby wielowątkowo. Masowy napływ uchodźców z Ukrainy spowodował pewne oczywiście problemy w poszczególnych samorządach, czy w poszczególnych społecznościach. Natomiast nasi mieszkańcy, przynajmniej gminy Trąbki Wielkie, ale z tego co wiem, to że w innych samorządach, naprawdę zachowali się odpowiedzialnie i bardzo chętnie przyjmowali bez żadnych problemów uchodźców właśnie do swoich domów. Oczywiście myśmy również przyjęli uchodźców do budynków użyteczności publicznej, zapewnialiśmy im wyżywienie, spotkania, edukację, tak, objęliśmy ich opieką pomocy społecznej, opieką w szkołach. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, to z jednej strony ta pomoc tutaj na miejscu, gdzie byli uchodźcy, ale z drugiej strony też nie chcieliśmy zapomnieć o tych, którzy zostali na Ukrainie. I tutaj dzięki właśnie takim organizacjom jak Fundacja Pan Władek zbieraliśmy dary, które jechały sukcesywnie na Ukrainę. Dzięki temu może wiele osób ratowało życie, zdrowie. I myślę, że to jest dobry przykład działania.
Tak, przyglądam się, bo akurat teraz prezydent Zełenski mówi, Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, jesteśmy za to wdzięczni, ale wracając do tych pierwszych dni, w pierwszej kolejności, 25 lutego, czyli dzień po wydarzeniu, Caritas Archidiecezji Gdańskiej uruchomiła telefon kryzysowy. Od tego się zaczęło, a potem to już była lawina pomocy, tirów, które tam docierają na miejsce. Księże Januszu, to wsparcie jest tak naprawdę całodobowe i od samego początku.
Wracając trochę jeszcze do wcześniejszego pytania i płynnie myślę, że można wtedy przejść do tego. Najpierw to było pospolite ruszenie, czyli zryw różnych osób. Niektórzy po prostu wsiedli w samochody i jechali na granicy, nie wiedzieli dokładnie nawet gdzie pojadą, a już na pewno nie wiedzieli po kogo jadą i w ogóle nie wiedzieli co będą tam robić, czyli to było takie typowe pospolite ruszenie, kiedy w szkole pewnie podstawowej bardziej w historii Polski gdzieś tam czytaliśmy o pospolitych ruszeniach, no to pewnie tak to musiało wyglądać. Może inne były pojazdy i inaczej się przemieszczano, ale myślę, że zdolność reagowania była podobna. Trudniej chyba mimo wszystko wyobrazić sobie taką sytuację w innych krajach, powiedzmy bardziej zachodnich czy bardziej północnych. Myślę, że tam sposób reagowania i sposób funkcjonowania także jest inny. My trochę czasem lubimy, jak jest ten poryw i za tym porywem pójść i niewątpliwie ten poryw był absolutnie pierwszy i on wyprzedził wszystko, wszystkich.
Ale on potem był coraz bardziej uporządkowany,
prawda? Ale on musiał się właśnie przekształcić w taką pomoc systemową, żeby już nie biegać z taczkami, a już nie daj Boże pustymi, tylko żeby rzeczywiście załadowywać to, co jest potrzebne i docierać tam, gdzie jest potrzebne i do ludzi, dla których jest to potrzebne. To w pomaganiu jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście najpierw diagnozować, co jest potrzebne, a w drugim kroku w jaki sposób możemy zadośćuczynić tym potrzebom, czy wyjść naprzeciw tym potrzebom, bo czasami właśnie to też w tym takim pospolitym ruszeniu zawsze będzie dużo takiej przypadkowości. Ono jest fenomenem i czymś bezcennym właśnie w tym pierwszym kroku, ale w kolejnych krokach musi się jakoś usystematyzować. Ta gościnność w domach rodzinnych no też ma swoje ograniczone możliwości ze względu na różnego rodzaju sytuacje, też przecież rodzinne, domowe. To wszystko musi się gdzieś uporządkować i w kolejnych tygodniach, miesiącach kolejno pewnie uczyliśmy się i jako instytucje pomocowe, i samorządy, i rząd, i wszyscyśmy jak gdyby zaczynali zazębiać te tryby pomocowe.
Docierać tą
sytuację. Ale trudno było jakby nie robić tego, również na początku trochę z taką fantazją ułańską, nazwijmy to, ale piękną. Jednak piękną, która zresztą do dzisiaj jest
obrazową,
jest pokazywana światu, ale z drugiej strony gdyby nie organizacje, które są uporządkowane i przekazują to i wiedzą jak to robić i mają ludzi, i mają wolontariuszy, no to potem nie byłoby tej aktywności, która dzisiaj no, skutkuje tym, że rzeczywiście to są miliony ludzi, którym pomagamy.
Prowadziliśmy właśnie zaplanowane, tu podkreślę, w 2020 roku, bo już kilka lat prowadzimy ośrodek dla uchodźców i imigrantów, jako ośrodek doradczy, wspierający. Oczywiście działał on wcześniej w innej skali, ale wtedy właśnie zaplanowaliśmy działanie kursy dla self-adwokatów, czyli takich osób, które powiedzmy ze środowiska opiekują się tymi, którzy przybywają. No i te działania, jak to w działaniach programowych, projektowych w 2020 roku, czyli to wtedy, kiedy zaczynała się pandemia, my planowaliśmy kursy dla self-adwokatów właśnie w kontekście uchodźców. Te kursy odbywały się właśnie i były zaplanowane od września zeszłego roku. Także no, z jednej strony jest ułańska fantazja, ale jest jednak jakiś plan, który można powiedzieć, że akurat te kursy przygotowane, programy, wykłady, zgłosiły się osoby z urzędów, zgłosiły się osoby, które właśnie uczestniczyły w pospolitym ruszeniu i chciałyby dalej coś robić. Czyli takie osoby, które są takim punktem, są wsparciem dla osób, ale też służą informacją, wiedzą gdzie, po co się udać, jaki problem do jakiego urzędu zgłosić, żeby to też nie było takie chaotyczne krążenie między urzędami, tylko żeby już wspierać. Ci self-adwokaci na początku pandemii planowani dla uchodźców, imigrantów, no działania oczywiście poszerzyliśmy, bo merytorykę mieliśmy opracowaną, czyli to jest potencjał instytucji, która musi planować też w przód.
Ale ja myślę sobie o tym, że koordynacja jest bardzo ważna, prawda? Bo z jednej strony mamy ileś organizacji, mamy też to pospolite ruszenie ludzi. No, Magda jest najlepszym tego przykładem, ona sama o tym pewnie będzie chciała opowiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że no, nie mogliśmy siedzieć tak spokojnie, nawet my dziennikarze, przekazując trudne informacje codziennie, jednak chcieliśmy się zaangażować. Nawet w tej prostej jakiejś formule pomocy ludziom, którzy byli na naszych osiedlach, tam gdzie mieszkaliśmy, gdzieś w sklepach, gdzie spotykaliśmy ludzi z Ukrainy, ale też tych, którzy już pracowali i tak dalej. To jest bardzo, myślę, że z jednej strony chyba to jest ta solidarność, która chyba w Polakach drzemie, prawda?
Zdecydowanie tak. To jeżeli są sytuacje trudne, kryzysowe, to my Polacy otwieramy swoje serca, umiemy się solidaryzować. Oczywiście ta pomoc musiała przejść w pomoc systemową, bo trzeba też było tą pomoc w pewien sposób, że tak powiem, ukierunkować, bo na początku to, tak jak tutaj ksiądz Janusz Steś powiedział, było pospolite ruszenie, wszyscy przynosili wszystko, a często potrzebne były leki, opatrunki, często teraz były potrzebne agregaty prądotwórcze, więc też trzeba było tą pomoc odpowiednio ukierunkować. Oczywiście samorządy działały według pewnego systemu i hierarchii współpracy ze starostwami, z wojewodą, tak, z samorządem województwa i tam staraliśmy się realizować te poszczególne zadania, na przykład przekazując karetkę pogotowia do jednego z miast ukraińskich. Oprócz tego przecież obsługiwaliśmy administrację tych uchodźców naszych, chociażby w gminie Trąbki nadaliśmy grubo ponad 800 PESEL-i dla uchodźców z Ukrainy i tu mogę Państwu powiedzieć, że też taką sytuację jedna ze starszych naszych mieszkanek z Ukrainy bała się uzyskać tego numeru PESEL z bardzo prostego względu, czy ona będzie mogła wrócić na Ukrainę. Więc trzeba było ją przekonać, że to jest tylko dla jej dobra, że będzie mogła korzystać z naszych świadczeń i że spokojnie będzie mogła wrócić na Ukrainę. Więc takich sytuacji było dużo. Mieliśmy panią Olenę, która na przykład pięknie gra na fortepianie i śpiewa, tak? Która występowała dla naszych mieszkańców. Wspaniale się zachowywały ukraińskie dzieci w naszych placówkach oświatowych. Bardzo chętnie uczyły się polskiego, szybko uczyły się polskiego i nawet zauważyłem jedną taką rzecz, że dzieci, które u nas mieszkały już wcześniej, przed rozpoczęciem wojny, no, były takimi tłumaczami między dziećmi z Ukrainy, które przybyły, i rodzicami tych dzieci ze szkołą, do której uczęszczały. Także naprawdę
bardzo
stworzyliśmy...
wielowymiarowa ta pomoc,
tak, prawda? Tak, stworzyliśmy naprawdę wspaniałą taką rodzinę polsko-ukraińską.
Dziś, proszę Państwa, suma tego, jak pomagaliśmy w ciągu ostatniego roku. Wspominaliście o organizacjach różnych, panowie, które te organizacje dźwignęły te główne kanały pomocowe, ale jak tak patrzę z boku, to myślę sobie, że przez ten ostatni rok pojawili nam się też nowi liderzy, między innymi studenci, ale też sportowcy, ludzie związani z historią, czyli krótko mówiąc, tacy ludzie, którzy bardzo wąskie mają specjalizacje i w swoich środowiskach szukali takich miejsc i takich ludzi, którzy na tej Ukrainie pomocy by potrzebowali, ale też wypatrywali na Pomorzu Ukraińców, którzy przyjeżdżali tutaj, których można by było dla danego środowiska zagospodarować, bo pojawiały się wówczas ogłoszenia o tym, że jakiś muzyk potrzebny jest do filharmonii, a że poszukiwana jest jakaś pani znajomością języka ukraińskiego, która wesprze gabinety psychologiczne dla tych dzieci. Ja myślę sobie, że przez ten rok tych gałęzi pomocowych to tak wiele się pojawiło i to, co mnie ujmuje najbardziej, to nie jest jeden dzień zbiórki, bo my jesteśmy świetni w takich akcjach. Dzisiaj wrzucamy do puszki, jutro wrzucamy gdzieś indziej, wysyłamy SMS. Słuchajcie, to już jest rok.
Ja tylko dopowiem do tego, co mówi tutaj, mówimy tutaj w studiu, wszyscy tak naprawdę, ale, bo to jest taka trochę skromność przez nas przemawia. Patrzę tutaj na tą przepiękną kobietę, która przed chwilą do państwa mówiła i ta osoba po pracy jechała jako wolontariusz. Wójt gminy Trąbki po pracy jechał jako wolontariusz. Ksiądz Janusz Steć nie spał przez 24 godziny na dobę i nie śpi chyba do dzisiaj, bo z różnymi problemami się boryka. I to trochę tak jest. Pan Włodek Ornowski z narażeniem życia jechał z darami potrzebnymi tam, przejeżdżając granice i jadąc dalej, nie zatrzymując się, docierał do różnych miejsc, ale tam też spotykał ludzi, przyjaciół, którzy chyba do końca życia będą tymi przyjaciółmi.
To znaczy tak, poznaliśmy, bo nocujemy na Ukrainie, u polskiej, no można powiedzieć w rodzinie u polskich korzeniach. Jeździmy do kościołów polskich, już teraz mamy dwa, do których mamy tam przyjaciół księży, u których zostawiamy to, co przywozimy i z reguły to bywa tak, że na przykład jadę w poniedziałek, a we wtorek ten nasz towar, czy nasza pomoc, nasza żywność, we wtorek wieczorem będzie w Herconiu. Ale bywało, że ci księża jeżdżą sami, samochodami, po prostu w różne strony. Byli najbliżej po prostu kilometr od linii frontu przez ten rok czasu. Przecież to już były 24 wyjazdy. Ja też pamiętam swoje te pierwsze wyjazdy, bo przekraczałem granicę zawsze w Przemyślu, czyli w Medyce. Ten punkt pomocowy w Przemyślu, coś niesamowitego. Pierwsza, druga w nocy, a tam ludzie z dziećmi, matki z dziećmi, niesamowicie dużo. Teraz to się już uspokoiło, zupełnie inaczej to wygląda, ale ułańska fantazja była nam na początku potrzebna. My to o tym mówimy, że tak było. Jakby niepospolite ruszenie, to co by było? Musieliśmy to zrobić. Z chwilą później, mówię, włączyły się samorządy od początku i wtedy już było to fajnie tak uporządkowane.
Ale to jest ciekawe właśnie, że najpierw jest pospolite ruszenie, najpierw jest te gorące serce i potem nagle dołączają się pozostali i to jak kula śniegowa chyba działa, bo jak na przykład różne organizacje robią różne podsumowania. Caritas Polska, bo wiemy doskonale, wiedzą państwo o tym, że Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest w tej grupie Caritas Polska. Caritas Polska jest w grupie europejskiej, światowej. No to jest duża organizacja, bardzo, bardzo prężna, ale sama Caritas Polska pomogła 2 milionom uchodźców z Ukrainy. Na łączną wartość wsparcia, jak tutaj tę informację dzisiaj sprawdzałem, prawie 600 milionów złotych. To nie są grosze, prawda? To nie chodzi o to teraz, żeby się przepychać, kto więcej i tak dalej, bo każdy na tyle, na ile może, ale myślę, że właśnie ta kula śnieżna, to jest chyba to najważniejsze, żebyśmy nie zatrzymywali się, tylko żeby cały czas ta pomoc była i ta energia, żeby się nie wygasła.
Zdecydowanie tak. To oczywiście z upływem czasu to ta pomoc przybierała trochę inny charakter. Natomiast no, ważne, że są sprawdzeni partnerzy w tej pomocy. To tak jak Fundacja Pan Władek czy Caritas. To instytucje, które pomagały w wielu różnych sytuacjach naszym obywatelom, kiedy potrzebowali przecież takiej pomocy. I dzisiaj na te instytucje można liczyć. No bo powiedzmy sobie szczerze, no, każdy z naszych mieszkańców ma też swoje codzienne życie. Nie może żyć tylko jakby kwestią tej zbiórki pomocy dla Ukrainy, więc ta pomoc systemowa jest niezbędna. I myślę, że to jest właśnie fajna rzecz, że najpierw ta iskierka idzie od zwykłego człowieka, od zwykłego Kowalskiego, a później ona promieniuje dalej na instytucje chociażby samorządowe.
Wiemy doskonale, że przyjeżdżają mamy z dziećmi. To jest jakby ten główny kierunek i tutaj jest bardzo ważna rola tej edukacji i szkoły, ale też i choćby wypoczynek w ramach wakacyjnych akcji Caritas. To kilka tysięcy dzieci dzięki temu skorzystało, ksiądz Janusz Steć.
Tak, te kolonie tegoroczne oczywiście, także te feryjne i letnie wcześniej były organizowane też w takim komponencie łączonym, takiej wymiany, ale też niezależnie. To takie naturalne, jeżeli organizujemy dzieci. Zresztą my kolonie dla dzieci ukraińskich organizowaliśmy przed laty.
No
także
właśnie.
My to,
te to dzieci, nie jest nic nowego.
Te dzieci, które ja pamiętam, to już nie są dzieci. I to tak człowiek wtedy, jak patrzy, że to już, to tak myśli wtedy o sobie, że jednak czas płynie. To dzisiaj są już dorośli ludzie, dzisiaj tam na froncie walczą. I pamiętam te wizyty dzieci ukraińskich. I wtedy też doświadczałem przy tych odwiedzinach, koloniach, na których przyjeżdżali do naszego ośrodka i tych różnych pogawędkach, że ta nasza wspólna historia nie jest łatwa i z nią trzeba się też mierzyć. Jak oni opowiadali historię, której się uczyli w swoich szkołach, no to muszę powiedzieć, że ja rewidowałem takie w pamięci różne odniesienia znane mi. I z jednej strony to możemy powiedzieć oczywiście, że to jest, no, prawda jest obiektywna, no, trzeba szukać tego, co jest, ale to jest zmierzenie się, czasami o tym samym mówimy inaczej, nawet w domach mówimy o tej samej sprawie, albo kłócimy się o coś, a mamy tak naprawdę to samo stanowisko. Zdarza się tak i to nierzadko. I tutaj myślę, że mimo trudnych kart i to, o tym nie możemy zapominać, ale tu musimy właśnie z tej perspektywy także doświadczeń kolonii. Właśnie kolonii. Ja od dzieci ukraińskich miałem dużo refleksji do przemyślenia i do dzisiaj pamiętam pewne spotkania i te rozmowy i ich przedstawienia, to do dzisiaj gdzieś tam wybrzmiewają i myślę, że też pogłębiają tę refleksję, bo wypoczynek dla dzieci, świetlice, które też są uruchamiane przez Caritas, przez inne instytucje, także w ramach sieci samorządowej, tego jest dużo i rzeczywiście to jest duże wyzwanie, ponieważ tu przybyła ogromna ilość dzieci bez znajomości języka, wdrażanie do systemu edukacji naszego, gdzie program jest zupełnie inny. Przecież to z natury rzeczy u sąsiadów na zachód byłoby wykluczone. No, to po prostu to jest niekompatybilne i koniec. A u nas, mimo że jest to niekompatybilne,
to się udaje.
Zderzeniowo to się udaje.
Jak to jest właśnie? No bo samorządy się włączają w to. No tu chodzi tak naprawdę o to, żeby to był jeden organizm, prawda? Nie chodzi o to, żeby teraz politycznie wykorzystywać, czy przepychać się, kto lepszy, czy kto gorszy, kto więcej, kto mniej, ale kto nie zrobił, a kto zrobił, tylko żeby właśnie działać, bo potem budujemy nową Europę, tak? No bo
dokładnie
to chyba
tak.
O to chodzi.
Dokładnie tak. Oczywiście ta współpraca tutaj była bez podziałów. Wszyscy wiedzieliśmy, że trzeba sobie nawzajem pomagać. Ja muszę powiedzieć, że doświadczenie z dziećmi z Ukrainy jest bardzo pozytywne. Zresztą na początek, bo oczywiście była ta bariera językowa, ale też zgłaszali się nasi mieszkańcy, znający język ukraiński, znający język rosyjski, bo też tym się posługiwano, więc też z tego korzystaliśmy. Potem nasi nauczyciele się też dokształcili w międzyczasie. Oprócz tego oczywiście organizowaliśmy też takie, no jakby, żeby te dzieci się u nas dobrze poczuły. Podam prosty przykład. Zdarzenie drogowe, nasi strażacy jadą gdzieś tam do akcji, wyje syrena, dzieci ukraińskie chowają się pod stół, tak? To jest straszne przeżycie było dla naszych uczniów i dla naszych nauczycieli, że coś takiego jest, bo myśleli, że jest nalot. Tak. Druga sytuacja, przyjechała matka, jedna pani, która była w ciąży, no i w miesiącu lipcu urodziło się w Trąbkach Wielkich, no nie w Trąbkach Wielkich, tylko w szpitalu w Gdańsku, dziecko ukraińskie. Tak więc te sytuacje z uchodźcami naprawdę są różne i pomagaliśmy wielowątkowo, opieka medyczna. Często trzeba było zawieźć tą matkę z dziećmi do ośrodka zdrowia, gdzieś do szpitala, więc nikt nie pytał. I dzisiaj ja jestem wolny, mam samochód, wsiadam, jadę, zawiozę, nie ma żadnego problemu. I tu myślę, że wielki szacunek do naszych mieszkańców za to, że się tak zachowywali do instytucji, tych właśnie takich jak organizacje pozarządowe, czy chociażby nasi strażacy, którzy zawsze byli na każde skinienie palcem, jeżeli tylko taka była potrzeba.
Ta asymilacja jest szalenie istotna. Przypomina mi się, pamiętacie na pewno wszyscy państwo, dzisiaj o tym rano trochę też w komentarzach mówiliśmy, Amelia 7-letnia, dzisiaj ma już 8 lat, która śpiewała.
I zwiedziła świat.
I powiem szczerze, że od razu serce się raduje, bo my przyglądamy się chyba, nie wiem jakie jest wasze zdanie, powiedzcie proszę, przyglądamy się tej wojnie trochę z takiej perspektywy, tak? U nas jest bezpiecznie, teraz siedzimy wygodnie w fotelach, rozmawiamy na temat tego, co się dzieje za wschodnią granicą, a jednak, no oczywiście pan Władek jedzie i widzi, doświadcza tego, ksiądz Janusz również, no spotykamy się z ludźmi, już to nie jest tak, że z jedną reklamówką, bo takie sytuacje też by na początku były, prawda? Przyjeżdżali ludzie i potrzebowali tych najprostszych rzeczy.
Wszystkiego.
Wszystkiego potrzebowali. Z siatkami i tam, nie wiem, jakiś jeden kocyk albo jakieś okrycie wierzchnie i trzeba było wszystko organizować, przemodelowywać.
A do tego jeszcze z psem i kotem pod jedną i drugą pachą, tak? To, ponieważ ja w tych organizacjach prozwierzęcych akurat mocno działam, to dla mnie to były wstrząsające, słuchajcie, sceny, że ludzie po kilkaset kilometrów pokonywali z psem, który już nie był w stanie samodzielnie na przykład chodzić i komuś się w głowie nie mieściło, że 20-letniego psa można by było zostawić gdzieś tam w pustym domu i to właśnie były takie sytuacje.
No właśnie, bo ja się zastanawiam, czy my się tak trochę przyzwyczajamy do tego. Ja cały czas słyszę też apele o tym, żeby nie ustawać w tej pomocy, żeby nie dawać się zwieść tej propagandzie putinowskiej, która mówi, tak, tu trzeba, po co to wszystko, prawda? I mam ze wzruszeniem, może nie dostrzeżecie, ale to jest taki rysunek, który ja ze strony Trąbek Wielkich wydrukowałem. Parasol na górze, a pod tym parasolem, biało-czerwony parasol, tak, a pod tym parasolem, drodzy państwo, mama z dwójką dzieci trzymając się za ręce. Barwy oczywiste i nie muszę komentować. I powiem szczerze, a ten rysunek został narysowany przez Marinkę, która przed powrotem na Ukrainę w taki właśnie sposób chciała podziękować całej społeczności gminy Trąbki Wielkie za schronienie przed wojną. Drodzy państwo, no powiem szczerze, że łzy lecą do oczu, no bo to trochę jest taki bardzo emocjonalny, prawda?
Rycz Andrzej Rycz, można powiedzieć.
Nasi słuchacze też mocno wzruszeni, bo wspominają osoby, które gościli u siebie w domach. Część z nich już jest z powrotem w Ukrainie. Część zadeklarowała, że zostają w Polsce ze względu na bezpieczeństwo swoich dzieci, które świetnie, jak rozumiem, odnalazły się w tym środowisku. No państwo twierdzą, że chyba największym polskim sukcesem, cytuję, jest to, że znaleźliśmy wystarczającą liczbę domów, w których nasi przyjaciele z Ukrainy mogli odnaleźć przynajmniej trochę spokoju. I że nie musieliśmy im oferować tego, aby spędzali dnie i noce w namiotach. Jeśli nawet najbardziej komfortowych, to udało nam się tego uniknąć, napisał ktoś z naszych słuchaczy.
No właśnie, bo cały czas zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że Polskę stać na takie gesty, na takie zachowania ludzi po prostu. Zwykłych, prostych, często ludzi. Czy to jest wytłumaczalne? Ksiądz Janusz Steć z tą biedą, codziennością boryka się.
No niewątpliwie ta wrażliwość jest ogromna i ludzie chcą robić dobre uczynki, robić coś dobrego.
I nie tylko w Wielkim Poście, prawda?
I nie tylko w Wielkim Poście i chcą robić, no i to jest taka głęboka potrzeba, naturalna, ukształtowana też przez wieki i myślę, że te odruchy są takie naturalne, autentyczne. One nie są też sceniczne, to nie są takie odgrywane role, bo wypada tak w tym czasie, bo w tym czasie, szczególnie pierwszego etapu, to czuło się ten głęboki autentyzm i to chyba wzruszało najbardziej, że ludzie, którzy może na co dzień nawet nie są zaangażowani, robią dużo dobrych rzeczy, budują kochającą się rodzinę, rzetelnie pracują, no niekoniecznie muszą być zaangażowani w jakichś organizacjach pozarządowych, czy w jakichś innych stowarzyszeniach i tak dalej. Po prostu to, co robią, robią dobrze i są dobrymi ludźmi, ale z drugiej strony w tym momencie była taka potrzeba zaangażowania się, też wyczucie chyba, że ta chwila jest taka ważna, że to jest coś wyjątkowego, że tu oto na Ukrainę wdziera się wróg, jest zagrożenie życia, jest życie niszczone i ludzie uciekają, często właśnie bez niczego. I te sytuacje były rozbrajające i ta reakcja była taka, która pokazywała takie najgłębsze, najautentyczniejsze, ja to tak odbieram, uczucia. I to mi się bardzo w tym podobało, że to nie było takie sceniczne, to nie było takie na pokaz. Czytało się nieprawdopodobne pokłady dobroci, wrażliwości i reagowania ludzi na różnych urzędach, wójtów, ale ja byłem wzruszony postawą jednego z prezesów, który osobiście robił takie rzeczy, że, no muszę powiedzieć, zawstydzał.
No właśnie, to niektórzy w skromności, w ogóle ja słyszałem o takiej sytuacji, gdzie ktoś tam ileś tysięcy walizek na przykład przekazał. I tu nie chodzi o to, żeby właśnie się teraz przerzucać, tak? Tylko żeby zrozumieć, że świat, w którym żyjemy, zależy i jego jakość zależy od nas tak naprawdę, no bo...
Zdecydowanie tak. Myślę, że też uporządkowaliśmy sobie pewną hierarchię wartości, także jednak ta pomoc jest czymś bardzo ważnym. Poza tym też mam taką refleksję, że pewnie starsze pokolenie szczególnie pamięta czasy jeszcze poprzedniego systemu, jak to wyglądało, gdzie był ten rzeczywisty wróg, jak z nim długo żeśmy musieli się zmagać i to pewnie też przekazywane z pokolenia na pokolenie dzisiaj daje pewien efekt skali. No i oczywiście chyba historyczna chwila, bo budujemy tak naprawdę nowe relacje z Ukrainą, nową historię i myślę, że jak to powiedział prezydent Zełenski, nie tylko on, że Ukraińcy nam tego przez wieki nie zapomną.
A ja powiem taką rzecz. Myślę, że...
I to jest akurat miłe.
Zapał może opadł, ale ja w ostatnim czasie zostałem zaproszony na spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu, gdzie młodzież wymyśliła akcję, że razem dla Ukrainy coś pomożemy. Zebrali tyle darów, że ja mam pół samochodu właśnie zebranego przez dzieci, ale też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez wójta gminy Trąbki Wielkie, że na którym opowiadałem, bo przecież jestem naocznym świadkiem, jeżdżę po tej Ukrainie, zrobiłem tam już sporo kilometrów. Jak tam jest? Pokazałem zdjęcia i... Większość osób, które były, zadeklarowały się, że to, co będzie potrzebne, będą przygotowywać paczki na następny wyjazd. Świeczki, bo na przykład pytanie padło, jakie te świeczki? Ja sobie kiedyś nie wyobrażałem tego, że mogą się przydać ogarki, czyli końcówki świeczek, które mamy miejsce na Ukrainie, że przetapiamy puszkę po konserwie, do tego tam specjalny knocik i to idzie do okopu, gdzie może być jako ogrzewanie. Naprawdę, myślę, że początek był taki rzeczywiście spontaniczny, ale teraz już to się tak bardzo unormowało i mówię, ja zawsze tak myślę, że może to ostatni raz jadę, a pojadę już następnym razem z emerytami czy z dziećmi na wycieczkę, bo już zapadła decyzja, że jedna z firm pomoże nam zorganizować kolonie letnie dla dzieci z Ukrainy, bo tu, gdzie ja jeżdżę, okolice Lwowa i troszkę dalej, okazuje się, że jest bardzo tysiące uchodźców ze wschodu. Ci, którzy się bali dalej, czyli do Polski, gdzieś tam dalej przemieszczać, oni mieszkają tam w warunkach takich też troszkę urągających, ale im jest ta pomoc potrzebna. I myślę, że my te dzieci latem przywieziemy, zobaczymy, jak to będzie.
I opowiemy o tym państwu na pewno, zdecydowanie. Na pewno, ja myślę, że każdy z nas zna kogoś, albo ma w swoim najbliższym kręgu znajomych czy przyjaciół, kogoś, kto nieustannie organizuje te wyjazdy. To są przeróżne konwoje z bardzo różnymi darami, bo jest na przykład Igor Tracz, który dba o te moje ukochane zwierzaki. Znam kilka osób, które dbają o seniorów, którzy potrzebują na przykład sprzętu do ćwiczeń, ale też jakichś bandaży specjalnych, elastycznych, odleżynowych, specjalnych leków, ale na przykład też książki dla seniorów czytane zdobywają, żeby mogli sobie gdzieś tam tego posłuchać. Bardzo różne są te ścieżki i to jest Ukraina, ale ponieważ nasz czas szybciutko biegnie, niestety, to jest też, proszę państwa, sprawa, która rozdziera nam serce, wydarzyła się niestety u nas za Miedzą.
No właśnie, bo to jest trochę tak, że my pomagamy innym, ale my też
nie zapomnieli
o tym, tak, żebyśmy pomagali też sobie, bo to jest z jednej strony dobrostan taki psychiczny, ale z drugiej strony są różne tragedie, które się dzieją na naszych oczach i tak wydarzyło się kilka dni temu. Mówiliśmy o tym i przekazywaliśmy tę informację państwu, ale ponieważ jest ksiądz Janusz Stecz, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, no to nie możemy nie powiedzieć o tym i o tym, żebyśmy też włączyli się w tą pomoc odbudowy Krzywego Koła, domu podcieniowego, w którym były warsztaty terapii zajęciowej, w którym wspaniali ludzie pracowali i będą pracować, jestem przekonany. Ale to są właśnie takie sytuacje. Ten dom został, no niestety w wyniku pożaru spłonął. No, nie cały, ale proszę księdza, co tak naprawdę możemy zrobić, żeby pomóc? Bo to jest teraz też kolejny problem, który jest na głowie gdańskiej Caritas.
To prawda, jest to wyzwanie i to właściwie to po kolei staramy sobie jakoś to w głowie ułożyć, bo trudno nam sobie wyobrazić, jako gdańskiej Caritas, która ma różne placówki, które mają swój potencjał, mają swoje zadania, mają swoje jakiś swój dorobek, swoją wrażliwość, swoje środowisko, które gdzieś funkcjonuje. I w różnych miejscach, tu obecny pan wójt też takie jedno miejsce prowadzone przez Caritas gdzieś w sąsiedztwie ma. Natomiast Krzywe Koło to takie miejsce chyba pod wieloma względami szczególne. Każde miejsce jest szczególne, bo niepowtarzalne, bo inni ludzie. W Krzywym Kole przez ten podcieniowy dom, przez kilka takich czynników, które pewnie sprawiły, że było to miejsce niepowtarzalne, tak jak inne, a nawet bardziej. I właściwie kiedy się do tego domu wchodziło, bądź przybywali jakcokolwiek goście, skądkolwiek, tak jesteście też, przecież państwo w dużej części byliście, to ja to obserwowałem to na takiej zasadzie, że kiedy ktoś tam wchodził do tego wnętrza, to było widać po twarzy, że to wnętrze oddziaływuje. Że na tej twarzy pojawia się coś, co świadczy o tym, że to jest miejsce jakby inny świat.
Księdzu Januszowi na pewno trudno jest o tym mówić, bo to jest za świeża sprawa, ale drodzy państwo, włączmy się w pomoc odbudowie Krzywego Koła, krótko mówiąc, placówki Caritas.
Doskonale znane i przecież wielu osobom korzystającym ze wsparcia ludzi, no fantastyczne. No tak, to tam się działo. Wejdźcie koniecznie na naszą stronę internetową, tam można znaleźć informacje również na ten temat, a na teraz muszę wam podziękować, choć pewnie jeszcze byłoby o czym pogadać, bo dzisiaj naszymi gośćmi, przypomnę, byli Władysław Ornowski, prezes Fundacji Pan Władek, ksiądz Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.
I bardzo dziękujemy za to, co robicie.
Bardzo dziękujemy. Audycję poprowadził Andrzej Urbański, a więcej na temat tego, jak pomóc można po pożarze, na naszej stronie internetowej.